5.55 i 55 sekund właśnie wybiła, a ja jestem w miejscu, w którym jeszcze nigdy, z którego jeszcze nigdy nie transmitowałem klubu 5.55. Popatrz proszę, jak tu jest epicko, pięknie, a zgodnie z moją wczorajszą zapowiedzią oczywiście jestem gościem dzisiaj u Krzysztofa Króla. Zaraz go zaproszę tutaj przed kamerę, natomiast zanim to jeszcze nastąpi, oczywiście trzeba dotrzymać tradycji, rutyny i powiedzieć, że jest dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piątencjo, piątuchno i piątolongo. Czyli mamy dzisiaj weekend, zaczynamy i dla mnie ten weekend będzie absolutnie wyjątkowy, ponieważ właśnie już po naszym spotkaniu, po około godziny 6.30, nie, około godziny 7 czasu polskiego, wyruszamy na wycieczkę jachtem motorowym i będę miał przyjemność spędzić czas w towarzystwie rodziny Krzysztofa i paru jego przyjaciół i obejrzeć miejsca, których, jak sam deklaruje Krzysztof, nawet tam turyści nie docierają i lokalsi, więc naprawdę nie mogę się już doczekać tego wydarzenia. 25 dzień sierpnia, 237 dzień roku, 34 tydzień powoli nam się upływa. Jest dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, Dzień Zupki Błyskawicznej. Takie nietypowe święta mamy, można je bez problemu uczcić. Ja wprawdzie z tą polską żywnością to będę miał chyba problem tutaj w Tajlandii, bo nie wiem, są tu jakieś sklepy polskie w ogóle? Nie ma. Krzysztof kiwa głową, że nie ma. Do końca roku zostało nam 128 dni. 14 dni potrwa i 7 minut potrwa dzień. 28 dni do końca lata. Dobrze patrzę? Tak, dzisiaj jest piąteczek. I taki cytat mam jeszcze. Do triumfu zła potrzeba tylko, aby dobrze ludzie nic nie robili. I tak się składa. Popatrz, jakie to jest niesamowite. Do triumfu zła trzeba tylko, aby dobrzy ludzie nic nie robili. A my mamy dzisiaj rozmawiać na temat tego, co znaczy być dobrym człowiekiem. Wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie robią, a zło zatriumfuje. W związku z czym chyba byłoby dobrze, gdyby tych dobrych było jak najwięcej. I o tym zaraz będziemy z Krzysztofem rozmawiać. Powiem jeszcze tylko, że Mateusz Karbowiak prawidłowo wytypował liczbę osób, które się wczoraj zalogowały na stronie klubu. I tyle. Cóż mogę jeszcze powiedzieć dobrego na sam początek? Może to, że zapraszam cię zaraz po klubie. Wszyscy ci, którzy chcą, którzy są nowi, zapraszam cię i wrzucę tutaj linka zaraz do Zooma, gdzie można się ze mną spotkać po klubie o godzinie 6.30 czasu polskiego i tam będę przez pół godziny opowiadał na temat tego, czym klub w ogóle jest, czym się kieruje, jak powstał i tak dalej. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz, zanim włączę intro, mianowicie przed chwilą nagraliśmy z Krzysztofem przepiękną rozmowę i zapraszam cię, Krzysztof obiecał, że już jutro na jego kanale na YouTubie Wyzwanie 90 dni będzie można ten wywiad zobaczyć i zapraszam cię do tego, żeby go posłuchać, bo naprawdę cudownie nam się rozmawiało przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Zresztą cieszę się, że jestem u niego tutaj gościem. A więc chyba już powiedziałem wszystko z tych rzeczy najważniejszych. Ktoś, kto chce się dowiedzieć, czym klub jest i co to w ogóle jest, zapraszam na rozmowę ze mną na Zooma o godzinie 6.30 czasu polskiego. Póki co po prostu już włączam intro i za chwilę zaproszę, właściwie nie mogę powiedzieć mojego gościa, bo to ja jestem u niego dzisiaj gościem, ale z jego domu transmitujemy, więc poniekąd jest też trochę moim gościem. Dobra, intro i za chwilę się widzimy.
Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Napijesz się ze mną herbaty?
Herbaty dzisiaj nie mam i nawet o tym nie pomyślałem, ale mam wodę i tej wody się możemy, Krzysztof, napić. Już wpuszczam zaraz tu Krzysztofa, tylko Napijemy się tej wody, a dzisiaj zapraszam po raz drugi już w krótkim czasie, bo niedawno byłeś moim gościem. Ze mną dzisiaj Krzysztof Król, ale nietypowo, bo jesteśmy razem w jego domu tutaj. I widać zresztą ten basen, który bardzo często pokazuję w social mediach. I muszę ci powiedzieć, że czuję się w tym domu absolutnie wyjątkowo. Czuję się tutaj piękny klimat, atmosferę rodzinną. Poznałem jego małżonkę, poznałem jego dzieci, psa, więc powoli zaczynam się czuć tutaj coraz lepiej. Ale mamy dzisiaj rozmawiać o tym, ponieważ nawet ten cytat nam dzisiaj spasował w tym kalendarzu, że do triumfu zła potrzeba tylko, aby dobrzy ludzie nic nie robili. A ja sobie zadaję od jakiegoś czasu pytanie, co to właściwie znaczy być dobrym człowiekiem, Krzysztof? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co to znaczy być dobrym człowiekiem?
Oczywiście, że tak. Witam wszystkich serdecznie. Dla mnie bycie dobrym człowiekiem to jest, myślę, kilka aspektów różnych. Pierwszy aspekt to jest to, że miałem to szczęście w życiu, żeby mieć fantastycznych rodziców i fantastyczną babcię. Bo myślę, te trzy osoby sprawiły, że wyrobiłem sobie, albo raczej oni od już małego wyrobili we mnie bardzo silny kręgosłup moralny. Czyli wpoili mi po prostu takie podstawowe zasady, których nawet czuję gdzieś wewnętrznie po prostu, że nie mogę łamać, bo zawiódłbym tych ważnych ludzi, którym zawdzięczam życie, którym zawdzięczam tak wiele. Więc taki kręgosłup moralny, typu podstaw, nie krzywdzić drugiego człowieka, nie kraść, nie oszukiwać, nie kłamać. Chyba, że to są jakieś małe kłamstwa. No w zasadzie, wiesz, ktoś pyta, czy wyglądam grubo w tych spodniach, no i nie chcesz komuś zrobić przykrości, no to nie mówię o tego typu sprawach, ale o sprawach ważnych, prawda? I oprócz tego nie robić po prostu krzywdy drugiemu człowiekowi, nie sprawiać cierpienia komuś. I to myślę, że zostało bardzo mocno po prostu wdrukowane od małego. I osoby, które nie miały tego szczęścia, bo ja wiem, że nie każdy miał takie szczęście, żeby wynieść z rodziny swojej. Wiele osób miało traumatyczne dzieciństwo na przykład i nie mogli się cieszyć właśnie tego typu wartościami. I wiem, że można to sobie później samemu wyrobić. Bo znam wiele osób, które na przykład startowały z trudnym dzieciństwem, z trudną młodością i popełniali wiele różnych błędów, nawet błędów takich, że kończyło się to więzieniem, a później człowiek przez kolejnych na przykład 40 lat życia, nawet mam takiego Szweda tutaj znajomego, który no, w młodości to był strasznym rozbójnikiem i tylko non-stop lądował w więzieniu, a jest teraz fantastycznym człowiekiem, który już wiesz, od 40 lat, tak naprawdę później jego misją życiową było pomaganie innym właśnie młodym ludziom, którzy gdzieś się zagubili na swojej ścieżce w więzieniach czy w różnych zakładach poprawczych, więc wiem, że człowiek może później sobie te wartości też sam wyrobić. Jeśli tego nie dostał, można to sobie nadrobić. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, żeby mieć empatię do innych ludzi. Empatię i ja jestem osobą wysoce wrażliwą, więc odczuwam naprawdę bardzo mocno to, kiedy ktoś cierpi.
Tak.
I musiałem się, powiem ci szczerze mówiąc, że musiałem się w tym kierunku akurat trochę bardziej utwardzić. Bo wiesz, to jest z jednej strony pewne błogosławieństwo, a z drugiej strony może to być trochę przekleństwo, no bo odczuwasz ten cały ból całego świata.
Może być.
I
nawet przejmujesz odpowiedzialność w pewnym sensie.
Tak, tak, tak.
I to jest straszne brzemię.
Tak, i trzeba się troszeczkę wtedy utwardzić po prostu, wyrobić sobie, jeśli ktoś jest właśnie osobą wysoce wrażliwą, kiedy ma bardzo wysoką empatię, to wydaje mi się, że dobrym jest, żeby właśnie nad tym popracować. Wywróci ci się szklanka, bo widziałem, że się tak...
Będzie dobra.
Więc to jest kolejna sprawa. Natomiast myślę, że wielu osobom bycie dobrym człowiekiem kojarzy się z byciem takim, wiesz, łagodnym. I o ile trzeba być życzliwym dla innych ludzi, uśmiechniętym i dobrze traktować innych. Ja zresztą patrzę, ja powiem ci, że ja staram się traktować nie tylko dobrze ludzi, ale też zwierzęta. No nie czuję się z tym dobrze, jak mi jakaś pszczoła wpadnie do basenu, żeby ją, wiesz, tam ubijać. Po prostu ją biorę na listek i gdzieś tam niech sobie idzie, więc
tak. Czuję... Mam to samo.
Nie chcę krzywdzić innych też jakichś stworzeń, ale tak samo nawet, powiem ci, czuję tą empatię w stosunku do roślin. Jak tutaj mój sąsiad wycinał takie, wiesz, duże, stare drzewo, to aż mi było przykro po prostu, że ono już tu stało, zanim myśmy tu w ogóle zaczęli coś budować i też tak to odczuwam. Natomiast wielu osobom, myślę, bycie dobrym człowiekiem kojarzy się... Albo sami też jakby przyjmują taką postawę człowieka bardzo łagodnego na tyle, że wręcz postawę ofiary.
Taki trójkąt dramatyczny się robi w tym momencie.
Tak, tak, że ktoś po prostu staje się bardzo słabym człowiekiem. No, no bycie dobrym to wszystkim trzeba wybaczać, każdemu trzeba od razu, nawet jak cię krzywdzi, to nadstawić drugi policzek i w ten sposób. I myślę, że to nie jest dobre podejście, wiesz, bo no na przykład, jeśli mamy matkę, w domu jest matka, są dzieci, jest ojciec. I ta matka, czy ona chciałaby mieć słabego ojca, który w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia będzie, nie będzie w stanie obronić tej rodziny?
No pewnie
no nie.
Nie.
Ja myślę, że dużo lepsza postawa to jest to, żeby być człowiekiem silnym i mieć świadomość swojej siły, mieć świadomość nawet swoich różnych takich ludzkich słabości, bo jeśli spojrzymy na różne wojny przecież, to no ludzie w różnych kontekstach, prawda, postawieni w różnej sytuacji, są w stanie robić rzeczy ohydne i no, druga wojna światowa, prawda, czy każda inna wojna w zasadzie,
każda inna wojna
i sprawiać ogromne cierpienie normalni ludzie, którzy wcześniej prowadzili normalne życie. Więc też świadomość tego w ogóle, że my jesteśmy niebezpieczni, bo jesteśmy jako ludzie niebezpieczni.
Zdecydowanie, tak to widać na każdym kroku.
Tak, i więc jest świadomość tego, że ja jestem na przykład niebezpieczny, prawda, że mógłbym w pewnym kontekście być człowiekiem, który kogoś by skrzywdził, że świadomość swojej własnej siły sprawia, że człowiek ma ją wtedy pod kontrolą. Czyli mi się wydaje dużo lepiej być człowiekiem, który jest nawet niebezpieczny, ale taki, który nie używa tych swoich po prostu agresywnych czy możliwości, tak jak z sztukami walki, prawda? Może być ktoś, kto ma czarny pas, więc on jest bardzo niebezpieczny, prawda? Mógłby jednym tam ciosem kogoś załatwić,
tak.
Ale on ma świadomość tego właśnie, że jest silny, że ma pewną przewagę i nie używa tego na co dzień. To jest dużo lepsza pozycja, żeby wtedy być dobrym człowiekiem, bo wtedy jesteś w stanie stanąć w obronie tych słabszych.
Pozwól, że, bo tak, powiedziałeś bardzo dużo na temat takich fundamentów, zasad, na temat empatii, na temat wartości, na temat moralności i tak dalej. Natomiast to, co powiedziałeś jako ostatnie, tak bardzo ze mną zarezonowało, bo jest to chyba przede wszystkim taka kwestia świadomości tego i zrozumienia tego, jak ten świat funkcjonuje. Czyli w pewnym sensie, żeby stać się dobrym człowiekiem, czy nie jest tak, Krzysztof, jak myślisz? Czy nie jest, nie trzeba w ogóle tak naprawdę zacząć od siebie? Zrobienia porządku ze samym sobą, no bo to też widzisz, powiedziałeś przed chwilą. Czy jesteśmy w stanie zawsze uniknąć tego, że kogoś skrzywdzisz?
Nie.
Nie jesteśmy.
Absolutnie nie, bo popełniamy błędy.
Nie tylko popełniamy błędy, ale czasami dokonujesz wyboru i mówisz, dobra, teraz muszę zadbać o siebie. I nie wszystkim się to podoba. Wiesz o tym, że tak jest,
tak,
prawda? Że czasami są ludzie wokół ciebie, którzy są w jakiś sposób związani. Ty w pewnym momencie mówisz na przykład w biznesie, w relacjach, mówisz, dobra, ja już nie chcę więcej. Amerykanie mówią, że jak jakiś jest problem, to możesz love it, leave it or change. Nie chcesz tego polubić, nie potrafisz tego zmienić, w związku z czym opuszczasz tę sytuację. Nie zawsze się to wszystkim podoba, zgadza się?
Oczywiście.
I w tym momencie mówisz, dobra, no stajesz przez bardzo trudnym wyborem. I teraz, jak myślę sobie, że jest to kwestia pewnej świadomości i pewnej równowagi, dokonania wyboru pomiędzy tym, co jest dobre dla ciebie, a dobre dla otoczenia, jak to wszystko poukładać?
Oczywiście, no przykładem na przykład też tego, co mówisz, jest związek, prawda? Związek, gdzie jedna osoba dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że ten związek już nie ma sensu. I siłą rzeczy, jeśli druga osoba nie chce się rozstać, to ona będzie cierpieć, ale w długim terminie to będzie lepsze dla obojga, prawda? Natomiast no, nie da się tego uniknąć. Oczywiście popełniamy błędy, podejmujemy decyzje, nie da się tego uniknąć. Nie da się tego też uniknąć właśnie, że jakieś zło do nas przyjdzie.
Zgadza się.
Bo wiesz, czy świat jest dobry, czy jest zły? Ani taki,
on
ani
jest.
Taki. On po prostu jest.
Tak.
To tak jak zwierzę jakieś na przykład. Patrzymy na zwierzę i jest jakiś tam piękny ptaszek, a za chwilę wąż go na przykład zjada. Tutaj rozmawialiśmy o wężach wcześniej.
Tak, byłem zaskoczony tym, że tu są jadowite węże i kobry i w ogóle jest kobra plująca w ogóle.
I king kobry też się zdarzają. I teraz pytanie, czy ta kobra jest dobra czy zła, że ona zjadła tego ptaszka? No nie, po prostu taki jest świat, tak działa natura.
Jest taka przypowieść nawet, nie, że pewien człowiek zauważył węża, który gdzieś tam, czy jakiegoś jadowitego pająka, który tonął w wodzie, czy skorpiona i sięgnął i ten go ukuł. Ten go wypuścił szybko, ale ten się topił dalej, więc ten znowu go wziął i znowu ten go ukuł i tam chyba z trzy razy i ten jakiś znajomy mówi do niego, weź, że zostaw go, bo on cię coś cały czas kłuje, to boli. I w tym momencie, dlaczego to robisz? A on mówi, no naturą tego stworzenia jest to, że on kłuje, bo on się broni, a moją naturą jest pomaganie. Więc ja nie mogę zrezygnować z mojej natury tylko dlatego, że on ma inną naturę, prawda? I to jest to, o czym mówimy właśnie, że my czasami nie rozumiemy tego świata, oburzamy się na niego, robimy różne głupie rzeczy, atakujemy, nie zdając sobie sprawy tak naprawdę, że ten świat jest tak pięknie skonstruowany, że on jest tak naprawdę, moim zdaniem, świat wokół nas, jak patrzę szczególnie tutaj i na to, co się dzieje tu, to ten świat jest po prostu doskonały.
Czym byłby dobry człowiek, jeśli nie byłoby złych ludzi?
No nie byłoby go w ogóle widać,
nie
mielibyśmy
byłoby w ogóle
tej
dobrego
świadomości.
człowieka, to by było jak kamień po prostu, no jest. Więc mi się wydaje, że wiesz, właśnie kontrast pewien na świecie, kontrast również w naszym życiu, prawda? Że doświadczamy pewnych złych momentów, daje nam możliwość docenienia tych dobrych. Bo to jest tak, jak czy doceniasz teraz, że masz dwie ręce?
No wiesz, normalnie tego nie zauważasz, one po prostu
no
są.
No ale jakby ci jedną ucięli,
no to byś zauważył.
Doceniał, prawda? To byś doceniał, więc...
To jest tak, też taka przypowieść o tym człowieku, który narzekał, że nie ma butów, dopóki nie zobaczył, jak obok niego jest człowiek bez nóg, tak? W tym
tak,
momencie,
tak, mówię. Tak. Dokładnie. Więc mi się wydaje, że wiesz, że bycie dobrym człowiekiem to cały czas wychodzi gdzieś ze środka, z serca. Czy ty chcesz być dobrym człowiekiem? Czy chcesz robić coś dobrego? Bo nawet popełnisz błędy gdzieś po drodze, nawet ktoś cię skrzywdzi i ty będziesz musiał w pewnym momencie zareagować. To, co ci opowiadałem, sytuację, że dopiero kiedy przedwczoraj byliśmy z żoną w sądzie, bo oszukał nas tutaj taki budowlaniec na kilkadziesiąt tysięcy złotych i poszliśmy do tego sądu. I w sądzie on dostał wyrok, prawda? Wygraliśmy sprawę w tajskim sądzie, także no, nowe doświadczenie na liście doświadczeń. Pójść bez prawników jeszcze, bez żadnych adwokatów, sami po prostu wszystko załatwialiśmy. I wygraliśmy tą sprawę i teraz czy my skrzywdziliśmy tego człowieka? No gość nagle ma dług kilkudziesięciu tysięcy
no,
złotych,
pewnie
a jeszcze
ma problem.
Parę dni go nie miał, bo on był z żoną, widziałem tam, więc źli na nas i w ogóle pewnie mają nas pretensje, ale pytanie, czy ja powinienem wtedy taką sprawę zostawić, pozwolić komuś na dokonywanie? Ja stwierdziłem, no nie, uważam, że świat będzie gorszy, jeśli ludzie, którzy okradają innych, będzie im to uchodzić na sucho, bo wtedy to się będzie gdzieś roznosić. Natomiast ja mu wybaczyłem, ja nie mam do niego sam osobiście żadnych pretensji, po prostu chciałem załatwić interes, zadbać o interesy mojej rodziny i poszedłem, więc my tak samo czasem powinniśmy walczyć o swoje.
Zgadza się.
Walczyć po prostu o swoje, jeśli mamy rację, jeśli mamy... Jeśli sprawiedliwość jest po naszej stronie, to też trzeba walczyć, ale starać się dalej to robić w dobry sposób, nie w sposób nienawistny, nie w sposób taki, żeby kogoś, a zabrał mi 10 tysięcy, to ja mu tam zabiorę 100 tysięcy, tylko odzyskać swoje i okej, pożegnać się, to myślę też jest dobra strategia. I
czyli
dobrze z tym w życiu.
Czyli generalnie jakby podejście, że wybaczenie jest okej, okay, no bo wybaczenie to jest jakby, dla mnie jest to tak oczywiste, że, bo jeżeli ja mam do kogoś ciągle żywię nienawiść, to tak jakbym, wiesz, życzył mu źle i sam wypijał truciznę. Nie? To jest
dokładnie. Momencie... Wybaczenie nie jest dla niego, tylko dla ciebie.
Dokładnie. Więc ja wolę się tego pozbyć, wolę nie mieć pretensji. Pretensje w ogóle dla mnie to jest jedno z najgorszych uczuć, że masz pretensje. Są ludzie, którzy mają pretensje do wszystkiego, do wszystkich i tak dalej. Więc ja bym zachęcam do tego, żeby się tego pozbyć na drodze do tego, żeby stać się dobrym człowiekiem. Po drugie, zemsta w ogóle dla mnie jest absolutnie obcym. Zostawiam to, moim zdaniem, wszechświat jest na tyle dobrze skonstruowany, że jeżeli coś się wydarzyło i ja nie wiem, czy to jest okej, czy nie okej, to mówię sobie, dobra, zostawiam to, niech sobie z tym wszechświat poradzi. Niech sobie wszechświat z tym... I zazwyczaj widzę, że to działa, że gdzieś tam się mimo wszystko to dzieje. Więc...
Ja powiem ci odnośnie... Właśnie tego, co powiedziałeś przed chwilą, pamiętam jak byłem, nie wiem czy ci mówiłem, ale byłem mnichem buddyjskim kiedyś.
Nie mówiłeś.
Tak. Niedługo wprawdzie, ale podczas tej mojej przygody przeczytałem całą książkę o buddyzmie. Bo buddyzm jako taki nie ma jakiejś tam Biblii, czy
no
tak jak inne religie, mają tam Koran, Torę,
tak.
Czy testamenty, Biblię. Natomiast w buddyzmie po prostu jest opowiadanie tam o Buddzie, który tak naprawdę tam normalne całkowicie życie prowadził. Aż byłem zdziwiony, bo wiesz, w każdej tam księdze z innych religii jest zawsze jakieś takie rzeczy ponad... naturalne się dzieją.
Tak.
Natomiast w tej książce normalne po prostu życie normalnego człowieka. Jedyne, co tam widziałem, to było to właśnie nienormalne, że on pościł tam przez 40 dni.
No.
I też by się na tamten moment wydawało, że to przecież niemożliwe, jak można nie jeść. Ja czasem jeden dzień nie wytrzymam, czy pół dnia. Natomiast dopóki mój znajomy z Bangkoku nie pościł przez 43 dni akurat, no to teraz widzę, że jest to jednak możliwe technicznie, że człowiek może to zrobić. I w każdym razie w tej książce właśnie były takie słowa, że jeśli ty komuś źle życzysz, jeśli kogoś obrażasz, jeśli kogoś nienawidzisz, to nawet jeśli mu to powiesz, nawet jeśli chcesz w jego stronę właśnie jakąś negatywną energię wysłać, to najpierw twój mózg to musi sam przetworzyć.
No tak.
To było w tej książce napisane, bardzo mądre słowa, że najpierw ty to musisz przetworzyć, a jak twój mózg to przetwarza, to ty odczuwasz tą nienawiść, to
No
ty
tak.
odczuwasz te złe słowa, to ty odczuwasz te obrazy, ty obrażenie kogoś. Więc za każdym razem, kiedy my chcemy zrobić coś złego drugiemu człowiekowi, to my sami musimy to przeżyć najpierw w swojej głowie. No bo ten
Zdecydowanie
pomysł,
tak.
plan, on musi przejść przez nasz mózg, prawda?
I sam fakt tego już sobie zadajesz pewnego rodzaju
Tak, no i to.
gwałt.
Tak, dokładnie. Tak jak powiedziałeś, właśnie z żalem, z jakimś, z nienawiścią, z zemstą, to tak naprawdę są uczucia, które najbardziej nas trawią. Ten człowiek w ogóle nie wie przecież, co ty tam odczuwasz. Zapomniał nawet o tobie, prawda? On nawet nie myśli w ogóle.
Krzysztof, ja chciałbym jedną rzecz jeszcze, bo za niedługo będziemy powoli musieli zmierzać ku końcowi. Ja chciałbym jeszcze dotknąć jednej bardzo ważnej rzeczy. Bardzo często mówi się o kimś, że jest dobrym człowiekiem, bo bezinteresownie pomaga innym, nie bierze za to pieniędzy, zawsze jest gdzieś tam gotowy do niesienia pomocy, bez względu na to, co się dzieje, ale sam prowadzi takie byle jakie życie. Czy to jest okej, że mówimy o kimś, że jest dobrym człowiekiem, że tylko poświęca się dla innych? Czy tutaj trzeba jednak mimo wszystko poszukać jakiejś równowagi?
Ja myślę, że jak najbardziej trzeba równowagi. Człowiek nie może dać innym czegoś, co sam nie
No
ma.
właśnie.
Więc jeśli ja nie mam w sobie miłości, to jak mogę obdarować tą miłością na przykład moją żonę?
No tak.
Czy moje dzieci? Także ja myślę, że najważniejsza jest równowaga. Właśnie to dobry temat tutaj poruszyłeś, bo ludzie nie rozumieją takiego zdrowego egoizmu. Czyli dbania o siebie po prostu, prawda? Że czasem jest moment, czasem jest czas w naszym życiu, czy pewna przestrzeń, którą trzeba wypełnić po prostu dbaniem o siebie również, nie tylko o wszystkich innych. I ja powiem ci, na przestrzeni lat bardzo wiele do mnie trafiało osób, to myślę, że więcej jest kobiet niż mężczyzn akurat, właśnie z takim syndromem poświęcenia się, prawda?
Tak.
Które trafiają, wiesz, w wieku 40-50 lat i mówią, ja nigdy nie żyłam, ja nigdy nie cieszyłam się życiem, wszystko robiłam dla innych i chciałabym w końcu zacząć trochę żyć.
To wrzucę taki inny kamień do ogródka teraz. Kiedyś przeczytałem taką historię, że był pewien człowiek, który kupił sobie Ferrari. Obojętnie, co tu włożymy. Może to być piękny dom, tak jak ten. Może to być dowolna rzecz, luksus. I powiedziano mu: ty nie jesteś dobrym człowiekiem, bo kupiłeś sobie Ferrari, zamiast te pieniądze na przykład dać potrzebującym. Na co ten człowiek powiedział: ale ja te pieniądze dałem potrzebującym, bo wszyscy ci, co wyprodukowali to Ferrari, dostali za to wynagrodzenie i oni tych pieniędzy bardzo potrzebują. Więc my próbujemy czasami zniekształcać rzeczywistość, mówiąc na przykład, że jak ktoś jest bogaty, to już jest zły. Jest tak, prawda? Mamy taki stereotyp. Natomiast ja sobie tak myślę, że przecież ten człowiek bardzo zamożny, on bardzo często daje pracę ludziom. Jego pieniądze zgromadzone w banku pozwalają innym ludziom te same pieniądze pożyczyć, żeby wybudować sobie dom. Jego pieniądze zgromadzone w papierach wartościowych pozwalają na przykład funkcjonować przedsiębiorcom. Na przykład pożycza pieniądze danej firmie za pomocą obligacji i ta firma może dawać następne miejsca pracy. Myślę, że my bardzo często nie dostrzegamy tego, że ktoś, który dba o siebie, mówimy od razu, on jest samolubny, a on bardzo często dużo robi, tylko my tego nie widzimy. I mówimy, o, on nie jest dobrym człowiekiem. Dobry to był na przykład Marek Kotański, który był Monar. On wszystko robił dla ludzi za darmo, nie brał za to pieniędzy i wszystkim pomagał. My często nie dostrzegamy dobrych ludzi wokół siebie, odsądzając ich od czci i wiary, a oni tak naprawdę dużo robią dobrego. Sam fakt tego, że na przykład dają pracę, że powodują na przykład to, co ty robisz, Krzysztof, że każdego tygodnia w niedzielę przez 3 godziny inspirujesz ludzi do tego, żeby prowadzili lepsze życie. Prowadzisz piękne życie tutaj, tak? I w tym momencie ja myślę, że to trzeba też zauważać. Jak myślisz?
Myślę, że jak najbardziej, no pytanie jest, czy na przykład jeśli mamy chirurga, czy jakiegoś doskonałego kardiologa, czy on jest dobrym człowiekiem? Powiedzmy, że jest genialny w tym, co robi. Ratuje ludziom życie na co dzień. Czy on jest dobrym człowiekiem? Czy mamy mu skreślić, bo on bierze za to wypłatę? No bo bierze, przecież każdy lekarz praktycznie dostaje pieniądze za
No
swoją
tak,
pracę
no tak.
i ktoś za to płaci. To, że
Tak.
tam tu czy NFZ płaci, czy rząd, czy ktoś prywatnie
Tak.
płaci, to jest inna sprawa. Natomiast ja myślę, wiesz, bardzo często też do mnie zdarza się, no raz na tydzień, raz na miesiąc średnio, że ktoś przychodzi i mówi: Krzysiek, skoro jesteś taki bogaty, to dlaczego ty szkolenia sprzedajesz za pieniądze, nie dajesz za
to? To samo mnie ludzie pytają. Ja 30 lat na to pracowałem, 30 lat się uczyłem, zdobywałem doświadczenia i teraz mam to rozdawać?
Ale ja nawet patrzę, wiesz, przez pryzmat tego i ja wtedy ludziom mówię, słuchaj, ja zatrudniam kilkanaście osób w firmie. No czy oni też mają za darmo pracować?
A ja kilkadziesiąt, tak.
Nie kilkadziesiąt. Opłacam serwery, różne oprogramowanie, które kosztuje bardzo duże pieniądze. Samo Vimeo to płacimy fakturę kilkanaście tysięcy złotych rocznie.
To samo, tak jest.
Więc to są naprawdę duże koszty. Czyli ja rozumiem, że mam tak, prywatny swój czas poświęcać, a dużo poświęcam naprawdę. Myślę, że połowa mojego czasu to jest właśnie skupianie się na tym, żeby pomagać ludziom. I poświęcać swój czas, poświęcać teraz połowę życia, zamiast na przykład z dziećmi siedzieć przed komputerem i robić webinary, nagrywać film i jeszcze dopłacać na przykład 100 tysięcy miesięcznie do całego interesu, żeby to mogło funkcjonować i faktycznie, żeby można dotrzeć do ludzi. Więc ludzie tego nie rozumieją, bo nigdy sami nie prowadzili na przykład żadnego biznesu. Oni nie wiedzą, dokładnie, że to nie jest takie, że kolorowe. Oni nie widzą też różnicy pomiędzy tym, na przykład, nie wiem, jak ktoś ma 5, 10, 20 milionów, a jak ma 20 miliardów. Że nawet pieniądze, jak ktoś jest dosyć bogaty, ale nie jest jeszcze miliarderem, to nie jest dalej tak, że ja wychodzę i, wiesz, i rzucam po prostu dziesiątki tysięcy złotych na ulicy, kto złapie pierwszy, tylko trzeba też dbać o to, więc to jest jedna kwestia. Ludzie też wtedy zaczynają tak, że ja na przykład mam kilka płatnych szkoleń, a nie widzą tego, że 1000 ponad filmów na YouTubie za darmo nagrałem, że od 8 lat jestem w niedzielę na webinarach, że mnóstwo tych materiałów za darmo dostają i mogą z tego korzystać. Także ja myślę, że to jest też takie myślenie, wiesz, w Polsce, no, trochę pochodna komuny, kiedy ludzie nie nauczyli się tego, że tej przedsiębiorczości jeszcze. Nie nauczyli się tego, przez parę pokoleń to zostało wyniszczone, a przecież wcześniej też, no to pod zaborami głównie chłopi żyli w Polsce, prawda? 95% to byli chłopi, czyli ludzie, którzy faktycznie też nie mieli w sobie tej przedsiębiorczości i to z pokolenia na pokolenie po prostu procentowało, że za dobrą pracę po prostu należy się dobra wypłata. I tak, to dla każdego. I teraz, tak jak mówię, chirurg, czy adwokat, czy psycholog, czy trener, czy każdy inny człowiek powinien to dostawać. Ja tak samo zauważyłem też inny na przykład czynnik, że ludzie, jak dostają coś za darmo, to tego nie doceniają.
Dokładnie tak jest.
Ile książek...
Zdecydowanie tak.
Ile książek leży na półkach, nigdy nie przeczytanych, bo ktoś ją dostał za darmo, a nie sam sobie kupił. Prawda?
Nawet ale jeżeli... dzisiaj będę chciał od ciebie książkę za darmo, twoją.
Tak jest.
Masz?
Myślę, że poszukam, zobacz.
Dobra, zaskoczyłem go teraz.
Tak, natomiast wiem po prostu, że ludzie często, wiesz, nie doceniają czegoś takiego i jak włożą faktycznie jakiś wysiłek, zapłacą za coś, to później korzystają z tych materiałów i to nie jest efekt tego, że ja sobie tak wymyśliłem, tylko od 20 ponad lat ludziom już pomagałem i widziałem po prostu tego typu efekt. Także ja myślę, że to, że wy będziecie po prostu robić dobrą pracę i będziecie chcieli za to mieć dobre wynagrodzenie, to jest normalna po prostu wymiana u ludzi, a nie bycie złym człowiekiem, chytrym i tak dalej.
Myślę, że moglibyśmy na ten temat jeszcze długo gadać, a nam się czas kończy. Czas najwyższy, żeby powiedzieć jeszcze, moi drodzy, wszyscy ci, którzy chcą się dowiedzieć, czym jest klub, to ja tutaj muszę wrzucić zaraz jeszcze linka i to będzie dla mnie w tej chwili trochę chyba wyzwanie i będzie to wyzwanie, bo ja tego linka nie wrzucę, bo mi się wylogowało z Facebooka w tej chwili. I to będzie problem, ale pewnie otrzymaliście też w mailu, więc jak najbardziej zapraszam za kilka minut już na spotkanie. Dziękuję ci już za dzisiaj. Dziękuję, Krzysztof, tobie. Myślę, że
dziękuję
moglibyśmy
również
na temat tego dobrego człowieka moglibyśmy jeszcze godzinami gadać i filozoficzne rozmowy prowadzić. Może dzisiaj na jachcie jeszcze do tego wrócimy. Dziękuję ci już za dzisiaj. Widzimy się jutro o 5:55. Jak zwykle będę transmitował od siebie z hotelu i do zobaczenia. Pamiętaj o tym, że mamy jedno życie i jeżeli je dobrze przeżyjemy, to podobno wystarczy. Jest tak chyba, nie? Że jak dobrze przeżyjemy to życie, to powinno wystarczyć.
Też tak myślę.
Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani.
Trzymajcie się, miejcie
cześć.
Wspaniały dzień.